Witam Państwa w programie RZG Interwencje. Ja nazywam się Bartosz Szefer, a za kamerą jest Krzysztof Filmanowicz. Dziś rozmawiamy na temat oszustw, które w ostatnim czasie nasiliły się w Zielonej Górze i w okolicach. A moimi i Państwa gośćmi są Małgorzata Stanisławska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Grzegorz Boruszewski, specjalista do spraw cyberprzestępczości.
Witam serdecznie.
I Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najpierw chciałbym zacząć od Pani. W ostatnim czasie dochodzi coraz częściej do oszustw. Niemal każdego dnia słyszymy, że na przykład na policjanta, na wnuczka odbywają się takie konwencjonalne oszustwa. No właśnie, tego jest więcej, zgadza się ostatnio?
W ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy rzeczywiście, można powiedzieć, takie zmasowane ataki, próby oszustw metodą na wnuczka i na policjanta, więc na osobę krewną i na policjanta, osoba, która dzwoniła w szczególności do osób starszych, do seniorów, podawała się bądź to za kogoś z rodziny, bądź też za policjanta i próbując w ten sposób wymusić wpłatę pieniędzy, bądź też przekazanie pieniędzy obcym osobom. No niestety kilka tych prób było udanych, stąd też nasze prośby, nasze apele i ciągłe komunikaty, między innymi w mediach, aby nie dać się oszukać. Przypominamy przy takich okazjach, że policjanci nigdy nie żądają od nikogo pieniędzy, nie wypytują nikogo o stan konta, o oszczędności, o to, w jakich bankach mamy konta, czy mamy jakieś lokaty, a jeżeli ktokolwiek do nas dzwoni i przez telefon wypytuje takie rzeczy, to właściwie możemy mieć 100% pewność, że nie rozmawiamy z policjantem, tylko ze zwykłym przestępcą. Dlatego za każdym razem przypominam, że policjanci nie mają możliwości przechowywania niczyich pieniędzy na kontach i nigdy nie żądamy przekazywania pieniędzy obcym osobom i dlatego prosimy o ostrożność w kontaktach z osobami obcymi. Tutaj szczególny apel do seniorów, do osób starszych, ale także do ich rodzin. Rozmawiajmy z osobami starszymi w naszym otoczeniu. Jeżeli mamy jakąś starszą ciocię, babcię, dziadka, poświęćmy im kilka minut, żeby opowiedzieć o mechanizmach działania oszustów po to, aby nie stracili często oszczędności całego życia. No niestety z naszego doświadczenia wieloletniego w zwalczaniu tego typu przestępczości wynika, że oszuści wymyślają coraz to nowe historie. Są to rzeczy opowiadane w taki sposób, że wzbudzają najpierw zaufanie, następnie strach przed utratą pieniędzy, przed utratą oszczędności i to powoduje, że osoba, która jest oszukiwana, manipulowana, przestaje racjonalnie myśleć, podejmuje decyzje, których na chłodno zwyczajnie by nie podjęła. Dlatego też prośba o to, żeby ten kontakt w rodzinie jednak był, żeby mówić o tym, jak działają przestępcy, którzy wyłudzają pieniądze metodą na wnuczka czy też na policjanta.
Jeżeli już padniemy ofiarą albo podejrzewamy, że jesteśmy przyszłą ofiarą, to co możemy zrobić? Co w takiej sytuacji, gdy na przykład zadzwoni do nas osoba i podaje się za policjanta, jak możemy reagować?
Przede wszystkim my zalecamy natychmiastowe rozłączenie się. Jeżeli ktokolwiek usłyszy w słuchawce, że dzwoni policjant, który się przedstawia z imienia i nazwiska, podaje numer swojej odznaki i opowiada historię o tym, że właśnie prowadzi jakąś akcję tajną przeciwko oszustom działającym w bankach na przykład, czy w innego rodzaju instytucjach, my przede wszystkim zalecamy natychmiast się rozłączyć, nie kontynuować takiej rozmowy, żeby nie dać się wciągnąć w tą taką spiralę manipulacji. Natomiast oczywiście, jeżeli już odbierzemy taki telefon, w każdej chwili można zadzwonić, nawet wskazane jest, abyśmy zadzwonili pod numer 112, przekazali taką informację dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, ponieważ dla nas, dla policjantów jest to cenna wiadomość, taka informacja, że coś się dzieje, że oszuści znowu uderzają na naszym terenie. Mamy możliwość zareagowania, chociażby podania komunikatów w mediach, jak również podjęcia naszych działań operacyjnych.
Dziękuję serdecznie. Panie Grzegorzu, zdarzają się ataki, w których na przykład otrzymujemy SMS-a, tam jest link, a później po kliknięciu w ten link nasze konto potrafi być wyczyszczone. I tutaj jest pytanie, bo dla laika, dla osoby, która w tym nie siedzi, czy dla osoby starszej, to wydaje się abstrakcją. Dostaję SMS-a i nagle nie mam pieniędzy.
Tak, przede wszystkim przypomnijmy sobie ten moment i ten scenariusz, o którym będziemy w tej chwili mówili. Weźmy głęboki wdech i zastanówmy się, co się właśnie stało. Dostaliśmy SMS-a, sam SMS nigdy nie zrobi nam krzywdy. To jest niesamowicie niespotykany scenariusz, żeby SMS zrobił nam krzywdę. Natomiast jeżeli w SMS-ie jesteśmy zapraszani do tego, żeby pobrać aplikację lub też SMS, link z SMS-a przekieruje nas na bramkę płatniczą, to na 99% jest to już scenariusz, który skończy się utratą pieniędzy. Czyli jeżeli będziemy kierować się tą złotą zasadą, że instalujemy aplikację tylko i wyłącznie ze sprawdzonego źródła, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że na pewno unikniemy bardzo wielu nieprzyjemności. Druga okoliczność to jest ta fałszywa bramka, o której wspominała pani rzecznik. Rzeczywiście, niesamowite, plaga, ale mamy prosty sposób obrony. Sprawdźmy, pod jakim adresem mieści się ta bramka. Jeżeli to jest adres, z którego do tej pory nie korzystaliśmy, jeżeli to jest adres, który nawet być może jest wyposażony w tę kłódkę, ale adres nie przypomina nijak nazwy instytucji, od której dostaliśmy tego SMS-a, to znowu z czystym sumieniem możemy z takiej wątpliwej jakości transakcji zrezygnować. Nikt nam na pewno z tego powodu krzywdy nie zrobi, wręcz przeciwnie. Właśnie będziemy mogli sami sobie powiedzieć, że obroniliśmy się przed tym niezwykle sprytnym i niebezpiecznym scenariuszem.
Dużo przestępstw też realizowanych jest przez portale aukcyjne. W jaki sposób możemy zorientować się, że nie rozmawiamy z osobą, która jest zainteresowana zakupem od nas, tylko chce po prostu nas okraść?
Przestępstwa dotyczące wyłudzeń w portalach aukcyjnych bardzo często cechują się tym, że jesteśmy znowu przekierowywani na fałszywą bramkę, na której o dziwo musimy podać numer karty płatniczej. Musimy wiedzieć, że w Polsce instytucja płatności na kartę nie istnieje. Ona jest technicznie niewykonalna. Jedyna okoliczność, w której możemy dostać pieniądze na kartę, to jest zwrot z transakcji, którą wcześniej wykonaliśmy. Czyli jeżeli ktoś nakłania nas do tego, żebyśmy podali numer karty po to, żeby pieniądze otrzymać, to jest ewidentnie próba wyłudzenia i na pewno ze 100% pewnością możemy z takiej transakcji zrezygnować i powinniśmy taką próbę zgłosić policji.
Też, tak mi się wydaje, powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby rozmawiać na danym portalu aukcyjnym, bo zdarza się, że otrzymujemy nagle wiadomość na komunikatorze.
Z tym, że no, takie podejście będzie troszeczkę nam deprecjonowało komunikatory. One po to są, żeby się komunikować. I jeżeli wyjdziemy też z założenia, że jeżeli ktoś komunikuje się z nami przez portal aukcyjny, to na pewno jest to osoba zaufana, to też będzie to nadużycie. Nigdy, przenigdy nie możemy zrezygnować z tego właśnie chłodnego myślenia. Na spokojnie przeanalizować sytuację i dopiero wtedy podjąć decyzję. Czy to jest komunikator, czy to jest portal, czy to jest nawet telefon i po drugiej stronie usłyszymy głos, który nam powie, że jest zainteresowany zakupem. Bez względu na to, jak ta informacja do nas dociera, przede wszystkim zdrowy rozsądek i analiza sytuacji, sprowadzenie tego do scenariusza, o którym być może już gdzieś słyszeliśmy, przed którym być może ktoś nas ostrzegał. Kolejna, bardzo moim zdaniem przydatna zasada, którą sam się kieruję. Jeżeli coś jest nieprawdopodobne w świecie rzeczywistym, to w internecie też jest nieprawdopodobne. Tutaj cudów nie ma.
To w takim razie jak możemy się chronić? Czy potrzebne nam są jakieś programy antywirusowe? To jest jedna sprawa, ale druga sprawa, to jest to trochę teza, ale czy najsłabszym ogniwem właśnie nie jest człowiek?
To brzmi być może troszeczkę niewygodnie dla nas jako ludzi, ale rzeczywiście najsłabszym ogniwem każdego systemu jest człowiek, bo to człowiek ostatecznie podejmuje decyzję. Programy antywirusowe ochronią nas przed złośliwymi aplikacjami, które mogą wykraść nasze dane uwierzytelniające. Ale program antywirusowy nie ochroni nas przed wprowadzeniem kodu SMS. Jeżeli nawet dopuścimy do sytuacji, w której podamy dane karty płatniczej, w której na przykład w jakikolwiek sposób podamy dane, dzięki którym przestępca będzie mógł zainstalować swoją aplikację bankową i połączyć się z naszym kontem bankowym, bo takie sytuacje też mają miejsce. to ostatecznie i tak zostaniemy poproszeni o to, żeby wprowadzić kod jednorazowy, który dostaniemy SMS-em. Co będzie w tym kodzie? To nie będzie tylko i wyłącznie ten kod, który musimy przepisać, ale też informacja, szczegóły tej płatności. Czyli jeżeli mamy dopłacić 5,90, bo inaczej nam wyłączą prąd, to sprawdźmy, czy w tym SMS-ie jest 5,90 i czy jest informacja o tym, że rzeczywiście dokonujemy płatności na rzecz operatora. Bo najczęściej w tym SMS-ie jest informacja o na przykład dodaniu odbiorcy, nowego odbiorcy zdefiniowanego. Czy taką operację właśnie wykonywaliśmy, czy taką operację zlecaliśmy i czy taką operację potwierdzamy? Raczej nie. To jest ostatni moment, w którym możemy się wycofać, w którym jakby będziemy mogli nawet z podniesionym czołem odejść i powiedzieć, udało nam się obronić, ale to my podejmujemy decyzję.
I jeszcze ostatnie pytanie do Pana. Co jeżeli my jesteśmy w miarę świadomi, uważamy na to, co robimy, ale widzimy, że na przykład nasza rodzina, no nie za bardzo już i po prostu musimy ich uświadamiać? Czy Pan na przykład sam stosuje taką zasadę?
Ja czasami jestem wręcz nachalny. Ja czasami aż mam wyrzuty sumienia, że wszem i wobec, mówiąc kolokwialnie, trąbię o tym. Ale tak, opowiadajmy, wysyłajmy link do tego nagrania, wysyłajmy linki do przeróżnych nagrań, które są dostępne w internecie. I przede wszystkim nie bójmy się stanąć twarzą w twarz z tą sytuacją, w której wyposażeni w pewnego rodzaju wiedzę bierzemy też pewnego rodzaju odpowiedzialność za nas, za naszą rodzinę, za naszych bliskich. Jeżeli już wiemy o tych przekrętach, jeżeli już wiemy, jak im zapobiegać, dzielmy się tymi informacjami, bo dzięki nam ktoś może naprawdę uniknąć sytuacji, w której straci oszczędności całego życia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Panie dyrektorze, skończył się niedawno spis powszechny i czy sytuacje takie jak oszustwa osób, które podawały się za rachmistrzów, miały miejsca? Czy Państwo byli o tym poinformowani? A jeżeli tak, to jak możemy dowiedzieć się, że osoba, z którą rozmawiamy, jest urzędnikiem?
No tak, rzeczywiście skończyły się spisy. Mówię o dwóch spisach, ubiegłoroczny rolny i tegoroczny ludności mieszkań. No i tu było wcześniej mowa o metodzie na wnuczka, na policjanta, no również na fałszywego rachmistrza. Zdarzały się w skali kraju. W naszym województwie też jeden przypadek był. Tutaj informowaliśmy obszernie mieszkańców powiatu słubickiego, że jeszcze się spis nie rozpoczął i ta metoda, no jest tą metodą taką nadużycia pewnego. Rachmistrzowie ruszyli dopiero w kwietniu i to była dość prosta sytuacja. No dość prosta w kontekście tego, co padło wcześniej. My używamy oficjalnej strony zawsze w kontaktach GUS-owskiej www.spis.gov.pl albo gov.pl i to w tych kontaktach ze sprawozdawcami, z respondentami zawsze występuje. Jeśli występują rachmistrzowie, a teraz będziemy prowadzili po tym spisie powszechnym jeszcze takie badanie kontrolne spisu, wiarygodności tego spisu, to posługujemy się po pierwsze tą stroną, o której mówiłem wcześniej, jak również oficjalnie występującymi w trakcie spisu numerami telefonów. Jeśli chodzi o kontakty z naszymi ankieterami, to jest 22 828 88 i wszyscy o tym pamiętają, bo trąbiliśmy, jak Pan tu określił, o tym przed kwietniem i w trakcie półrocznego spisu. A jeśli będzie konieczność zweryfikowania, bo czasami się zdarza taka nieufna osoba albo coś, jakieś pytanie, które daje do myślenia, to można jest też zweryfikować wiarygodność tego ankietera na infolinii 22 279 99. We wszystkich przypadkach nasi rachmistrzowie spisowi w trakcie pełnego spisu, tego spisu zasadniczego i po spisie również teraz w trakcie tego badania kontrolnego posługują się również identyfikatorami. Te identyfikatory można sprawdzić na stronach GUS-u i Urzędu Statystycznego oraz na infolinii.
Zdarzały się także cyberataki. Osoby podszywały się za Urząd Statystyczny, na przykład, żeby wziąć udział w spisie. Czy Urząd Statystyczny wysyła jakieś SMS-y z linkami do mieszkańców?
Otóż to jest prosta sytuacja. Posługujemy się zawsze podawanymi w mediach, szeroko w mediach, tymi stronami oficjalnymi statystyki. Jeśli są telefony, podajemy te telefony. Nigdzie nie są wysyłane ani linki, ani uwiarygodniające, ani SMS-y. I tutaj jest dość proste wyjaśnienie tego, jeśli ktoś SMS-uje w sprawie spisu czy w sprawie sprawozdawczości, to nie jest na pewno statystyk.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Można oglądać także nas na YouTubie oraz na Facebooku. Dziękuję serdecznie. Bartosz Szefer.